kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku, według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Stanisław Grabowski dzisiaj jest bohaterem naszej opowieści.
Proszę uważać na schody.
Zawsze.
Musimy się znowu znaleźć w innej piwnicy. Trochę dalej, jeszcze trochę dalej.
Widzę, cały czas turyści, miłośnicy sztuki pojawiają się w galerii. Pięknie.
Tak, to jest coś bardzo fajnego, bardzo budującego, że jednak zwiedzają, że jednak są. No i dochodzimy do naszego bohatera.
Stanisław Grabowski. No tu możemy powiedzieć, że galeria imienia Prochasków ma bardzo dużo dzieł Stanisława Grabowskiego.
Też bardzo ciekawa postać, bardzo bym powiedział nawet w jakimś sensie tragiczna, dramatyczna. Proszę sobie wyobrazić, że nasz Grabowski to jest wnuk Konstancji Gładkowskiej.
Narzeczona,
tak,
narzeczona Fryderyka Chopina.
Fryderyka Chopina. Więc taka dziwna droga. Ta droga jest bardzo, bardzo ciekawa, bo i poprzez Petersburg w 19 roku, a więc już rewolucyjnym, i potem Warszawa, i potem ślub z Wandą Chodasiewicz. To jest, bym powiedział, rzecz taka, która pewnie rzutuje najgłębiej na życiu tego artysty. Oboje artyści, Wanda Chodasiewicz i Grabowski, wyjeżdżają do Paryża. I tam trafiają do pracowni Legera i Ozanfanta.
Ale to zaczyna się opowieść o połączeniu sztuki z uczuciami, miłością i rodziną.
I rozpadem tej rodziny, niestety. No bo tak, Leger należy do tych najwybitniejszych francuskich artystów, związanych z kubizmem, ale tą swoją sztukę poprowadził zupełnie inaczej, aniżeli Picasso, Braque, Gris czy inni artyści. Do dziś jest przez Francuzów uważany za jedną z czołowych postaci. Do tej pracowni trafiają młodzi przybysze z Polski, czyli Wanda i Stanisław. No i co się dzieje? Wanda zakochuje się w Leger. Zostawia Grabowskiego, ale ten okres jeszcze i studiów takich dodatkowych, bo oni już w jakimś sensie są jakoś tam uformowani. Ten okres studiów to jest właściwie wejście w awangardę Paryża. Tą awangardę zmierzającą do abstrakcji. Ci artyści szukają zupełnie nowych dróg. I we Francji właśnie Grabowski zacznie tworzyć sztukę abstrakcyjną, kubistycznie abstrakcyjną. To nie będzie ta swobodna, szeroka abstrakcja po kandyńskim, tylko abstrakcja jakby wyrastająca z kubizmu, a więc tego myślenia takiego precyzyjnego.
Muszę panu powiedzieć, że widziałem pracę zatytułowaną Akt kubistyczny Stanisława Grabowskiego. To jest bardzo interesująca praca właśnie z ducha kubistów.
To jest w ogóle bardzo dziwna mieszanka, ten Grabowski, bo on w różnych okresach przechodzi różne fazy. Między innymi ma taką fazę związaną z fowistami, ale z Derenem i Flaminkiem, przede wszystkim z nimi, z taką gęstą farbą, z takim uderzeniem, szerokim uderzeniem pędzla. Potem, jak już nie robi abstrakcji kubistycznych, tylko pojawiają się formy, to one zostają często właśnie sprowadzone do takiego uproszczenia postkubistycznego, a czasami jeszcze w zestawieniu, jest taki obraz w Muzeum w Łodzi właśnie z księżycem, czujemy trochę taki surrealistyczny nastrój Chagalla. Ja bym powiedział, że w jego twórczości odbijały się różne prądy, różni artyści i nawet nieraz myślałem, że on tak na dobrą sprawę nigdy nie wykreował siebie. Może dopiero właśnie pod koniec życia, może już po wojnie i ten okres już był tak krótki, tak biedny, nędzny, byśmy powiedzieli, ale że wtedy, między innymi w tych martwych naturach, w tych postaciach, w tych kompozycjach, może to jest ten podpis, właściwy podpis tego artysty.
Jeżeli można, spójrzmy na te prace, które w kolekcji Marii Franciszka Prochasków się znalazły. Sporo martwych natur, często z tymi samymi elementami. No fajka wydaje się motywem przewodnim. Co ciekawe, te martwe natury wydają się płaskie, uproszczone maksymalnie. Tutaj artysta nie sili się na jakiś trzeci wymiar czy nadzwyczajne próby budowania głębi.
Wie pan, coś jest takiego innego frapującego w tych martwych naturach, co nigdy nie dawało mi spokoju. Skomponowane świetnie, ale tak na dobrą sprawę te wszystkie przedmioty, ten dzbanek, to jabłko, ten kieliszek, właściwie całkowicie wyizolowane. Jest to portret tych przedmiotów anonimowych, bezosobowych i bez jakiegokolwiek kontaktu. Martwe natury z reguły były tak układane, że całość działała, że jedno podbijało drugie, bądź to wszystko się zmieniało.
Ale też były świetnym wtedy pretekstem do pokazania, powiedziałbym, kunsztu malarskiego. Wydaje się, że Grabowskiemu w ogóle na tym nie zależy. Jeżeli popatrzymy na te martwe natury, to proszę, na trzech, czterech z nich są dokładnie te same elementy. Tylko zmienia się kolorystyka, zmienia się pewien nastrój, ale grusza, jabłko i fajka i kieliszek pojawiają się obowiązkowo.
Właśnie te fajki tutaj mamy w kilku wydaniach. Ale ja bym jeszcze panu zwrócił uwagę na ten rysunek węglem.
Wieczerza.
Wieczerza w Emaus, możemy się domyślać, bo mamy dwie postacie Chrystusa. Jeszcze takie wnętrze z łukiem. Taka milcząca kompozycja i wydaje się, że na tym etapie późnym, już w tym okresie powojennym, wielkie wrażenie musiało na nim zrobić malarstwo Georges'a Rouault. Może przypomnimy słuchaczom, to jeden z bardzo ekspresyjnych artystów związanych z fowizmem, który podobnie jak w witrażach obwodził czarną linią bardzo intensywne kolory. Też często biorąc na warsztat tematykę albo taką społeczną, jakieś źli sędziowie, prostytutki, albo właśnie religijną. Taka refleksja nad linią, która staje się tym jakby nerwem całej kompozycji, pewnym rytmem. I teraz niech pan zobaczy, Czapski by natychmiast powiedział, ten czarno-biały rysunek jest kolorowy. Ile w nim jest odcieni, ile w nim jest tego smaku, tej subtelności właśnie, takiego rozgrywania.
Ile się dzieje w drugim planie. Przecież dokładnie możemy opisać miejsce, w którym te trzy postaci się znalazły, a to tylko kreski i ewentualnie biel.
Ta biel jeszcze kartki, a ona 2 milimetry dalej jest już nieco szara. Potem gdzieś trafia na mocną linię. Również i ta kompozycja figuralna.
To jest mieszkanie państwa Pule.
No właśnie, z taką kozą, jaką sam miał.
A taki obrazek obyczajowy, codzienny. To
trochę
też jest zaskakujące.
Ale proszę powiedzieć, jaka synteza. Prawie nic nie ma, te gesty są uproszczone. 2 akcenty żółci, ale ta rura od tej kozy, od tego piecyka, który tutaj widzimy, też jest oczywiście elementem konstrukcyjnym. To krzesło, nawet obraz, który zamyka nam kompozycję z tamtej strony. Nic się nie dzieje, ale wprowadza nas w jakąś tajemnicę, właśnie w jakiś taki szept swój. To właśnie też jest malarz takiej wielkiej delikatności, któremu tak ułożyły się losy, że nie miał szansy na wielkie formaty, na wielkie kompozycje, na obrazy wiecznie trwałe, czyli na płótnie, dobrymi farbami i tak dalej, i tak dalej. Jak pan widzi, to nie jest malarstwo, które można byłoby jakoś zestawiać z propozycją artystyczną kapistów, ale oni się wszyscy przecież znali. I teraz no, spróbujmy posłuchać świadka epoki. Przeczytałbym panu fragment artykułu napisanego po śmierci, w 56 roku po śmierci Grabowskiego, przez Czapskiego. W 1945 cały w sprawach nic z malarstwem nie mających wspólnego, jeszcze w mundurze, spotkałem nagle Grabowskiego w metrze. Jest bardzo blady. Już widzę na twarzy ślady zmarszczek i parę siwych włosów. Niesie pod pachą ogromną tekę waszy i akwarel. I tu w metrze mi je pokazuje. W oczach ten sam upór, w ruchach ten sam rozpęd. W rozmowie z nim miało się wrażenie, jakby nie miał nawet świadomości, że była wojna. że są na świecie inne sprawy jak malarstwo. W Martwych naturach, które mi wtedy pokazywał, uderzyło mnie, że barwa jest tak samo delikatnie wyczuta, ale że elementy konstrukcyjne grają rolę o wiele większą. Transpozycja rzeczywistości wydała mi się bardziej zdecydowana i własna. I dopiero teraz odwiedziłem go w szpitalu. Grabowski bowiem, tu już ja się włączam, miał wylew, tylko częściowo wróciła sprawność ruchu. I powiedziałbym, że jest bardzo prawdopodobne, że niektóre z tych prac właśnie już mogły powstać w Chartres. Jeszcze posłuchajmy Czapskiego. Grabowski powtarza mi ciągle to samo. Miałem zrobić coś nadzwyczajnego i nagle wszystko się urwało.
Wie pan, no taka opowieść o artyście nieszczęśliwym, złamanym życiowo, a jednocześnie zdeterminowanym, by trwać przy sztuce.
Tu jest jeszcze jeden taki aspekt dość ciekawy. Mianowicie w tym okresie międzywojennym klepie niesłychaną biedę. Został sam, jakby poza nawiasem tych wszystkich prądów i tych najważniejszych rzeczy, które się tam działy, zamieszkał w La Ruche.
Kto tam nie mieszkał?
Chagall, Modigliani, Soutine, nawet Leger.
La Ruche to jest miejsce nędzne, ubogie. Artyści narzekali, że warunki panujące katastrofalne i złe, no ale z drugiej strony jakieś magiczne, powodujące, że znajdowali dla siebie jakąś przystań albo jakieś cudowne natchnienie.
No, a poza tym mogli tam mieszkać i spać za darmo albo za grosze. Dla tej biedy z wschodniej Europy, z Polski, Ukrainy i innych części z Rumunii, z Bułgarii i tak dalej. Także to rzeczywiście było miejsce. I Grabowski, cierpiąc taką biedę, bo przecież to też widać trochę, jeżeli chodzi o materiał, obrazów olejnych jest bardzo niewiele. Z czego? Za co? Płótna, farby olejne. A więc dominują gwasze, akwarele, dominują rysunki. To wszystko jest oczywiście niesłychanie subtelne. To też jest jakby jego sposób widzenia. A ja z kolei kilka tych prac wyciągnąłem z tapczanu pana Stanisława Janikowskiego. O Janikowskim, ale Mieczysławie będziemy mówić w następnym odcinku, więc już teraz tylko uprzedzę, że to jego brat, gdy przygotowałem jego wystawę, zwierzył mi się kiedyś, a był to prawnik mieszkający w takiej kawalerce w Krakowie. A wie pan, gdzieś mam jeszcze jakieś prace Grabowskiego, to moglibyście sobie to wziąć. Wszystko było poskładane w tapczanie, dzieła jego brata i wszystko razem. No i poszerzyliśmy galerię Prochasków o właśnie kilka prac pochodzących od Janikowskiego. Przygotowując wystawę Janikowskiego w Paryżu, trafiłem do takiego architekta, bardzo tam zresztą znanego, wziętego Polaka, Stefana Duchateau. On mi opowiadał z takim olbrzymim rozczuleniem i jakimś smutkiem ostatnie chwile, ostatnie tygodnie, dni Stanisława Grabowskiego. Odwiedzał go. Od niego zresztą dostałem dwa zdjęcia, które są w kolekcji muzeum dla pana Stefana. To było też jakieś wielkie przeżycie i jakiś wielki kontakt. Taki właśnie smutek jego samotności, jego bezradności i tej nieprawdopodobnej, o której tutaj pisał Czapski, tej siły twórczej, tej chęci tworzenia. I nagle to wszystko się załamuje. Z tego, co wiem, to właśnie w tą jedną ręką, i to chyba lewą, te prace, które już powstały na zakończenie jego życia, były takie bardzo, jeszcze bardziej monochromatyczne, jeszcze bardziej takie powściągliwe, jeszcze bardziej syntetyczne.
Był to kolejny odcinek cyklu Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawiał Adam Głaczyński.